Na antenie Radio Maria witamy. Z nami doktor nauk medycznych Monika Zazula, biolog molekularny i bioetyk. Kłaniamy się pani doktor.
Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie.
Pani doktor, w społeczeństwie, w różnych środowiskach, gremiach, na różnych płaszczyznach naszej debaty często słyszymy wiele argumentów mniej lub bardziej poważnych w kwestii pozaustrojowego zapłodnienia, czyli in vitro. Chcemy Panią zapytać o te biomedyczne aspekty, o Pani spojrzenie na tę problematykę. Prosimy.
Faktycznie problem niepłodności par, niepłodności małżeńskiej jest na całym świecie tak naprawdę rośnie i jest to bardzo, bardzo poważny problem. Wiąże się to głównie z czynnikami środowiskowymi. Pojawiają się w naszym środowisku rozmaite niebezpieczne substancje. Pojawiają się, każdy z nas ma kontakt na przykład z plastikiem czy foliami. Coraz bardziej jako kraje rozwijające się jesteśmy narażeni nie tylko na zmiany klimatu, nie tylko na wzrost temperatury, ale też właśnie na kontakt z rozmaitymi czynnikami środowiskowymi. Efektem tego jest wzrost niepłodności par i to jest zjawisko, które rośnie. Ten problem jest coraz bardziej poważny. Coraz więcej par boryka się z problemem poczęcia dziecka i uzyskania ciąży, tak? która będzie się rozwijała i w ostateczności. Tymczasem wiele par niejako idzie na skróty. Zamiast spróbować podjąć bardzo dokładną diagnostykę przyczyn swojej niepłodności, decyduje się na zapłodnienie in vitro, które jest niejako skrótem bądź ominięciem prawdziwych przyczyn niepłodności. Tymczasem bardzo duży odsetek przypadków może być skutecznie zdiagnozowanych i skutecznie leczonych. Także wiele par ma szansę na poczęcie dziecka, eliminując właśnie technikę zapłodnienia in vitro.
Rozmawiamy z Panią i pytamy o te biomedyczne aspekty pozaustrojowego zapłodnienia in vitro. Pani zwraca uwagę na przyczyny niepłodności, które można pokonać. Często, gdy rozmawiamy o niepłodności, to słyszymy, że in vitro jest sposobem na płodność. Czy to rzeczywiście tak jest?
Nie, oczywiście, że nie. Niejako, jest to niejako protezowanie całego procesu i pójście na skróty. Tak naprawdę nie leczymy tutaj bezpłodności, ale omijamy problem. Niestety efektem tego jest ogromna śmiertelność dzieci nienarodzonych, dzieci w stadium embrionalnym oraz długofalowe konsekwencje zdrowotne, bardzo poważne, negatywne konsekwencje zdrowotne w przypadku dzieci poczętych tą metodą oraz również konsekwencje zdrowotne dla rodziców. Nawet nie tylko dla matek, ale również dla ojców. W przypadku ojców mówimy raczej o konsekwencjach psychicznych, natomiast matki doświadczają długofalowych konsekwencji ciągnionych skutków zdrowotnych. To są bardzo poważne kwestie, nie tylko dotyczące samego momentu, kiedy przechodzą przez ten proces i przechodzą przez stymulację hormonalną, ale także dotyczy to konsekwencji, które pojawiają się wiele lat później. Często są to nowotwory złośliwe, najczęściej to są nowotwory złośliwe, ale często takie procedury prowadzą nawet do niepłodności, a czasem mogą skończyć się nawet zgonem.
Pani doktor, rozmawiamy o pewnych skutkach w wyniku tego, że ktoś decyduje się na metodę zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Pani wskazuje tak bardzo ogólnie jakieś konsekwencje zdrowotne, zdrowia tutaj tego biologicznego dla kobiet, zdrowia takiego psychicznego dla mężczyzn. Czy to jest wynik jakichś badań naukowych? Jeżeli tak, to gdzie możemy się zapoznać z nim jako opinia społeczna, czy po prostu jako osoby, które biorą udział w szeroko pojętej debacie, bądź też mamy kontakt z osobami, które jako pary niepłodne chcą nas przekonać do tego, że jednak nie naprotechnologia, tylko właśnie in vitro.
O konsekwencjach molekularnych zapłodnienia in vitro mogą Państwo przeczytać włącznie z informacjami pochodzącymi z literatury biomedycznej. Mogą Państwo przeczytać na stronie Akademii Bioetyki. Tam się znajduje mój artykuł pod tytułem Blaski i cienie zapłodnienia in vitro okiem biotechnologa. Mogą Państwo zobaczyć, jak duża jest śmiertelność embrionów. Czym różnią się prawidłowe embriony, które zostały poczęte w sposób naturalny od embrionów, które są hodowane w sztucznym środowisku. Zobaczycie Państwo w tym artykule, dlaczego Niemcy zredukowały liczbę procedur zapłodnienia in vitro o połowę, bo zaledwie nawet mniej niż 3% w tej chwili dzieci w Niemczech rodzi się dzięki tej procedurze, która zaczyna być uważana coraz bardziej powszechnie za niebezpieczną i uznał tak niemiecki rząd w tej chwili. Donoszą o tym i alarmują od kilku lat o tym między innymi niemieccy i austriaccy naukowcy. W artykule tym zobaczą Państwo też, jak bardzo narażone embriony ludzkie są narażone na śmierć, jak bardzo łatwo je uszkodzić podczas zamrażania. Zobaczą Państwo, mogą Państwo przeczytać, jak wiele embrionów zostaje poświęconych, żeby urodziło, proszę sobie wyobrazić, że żeby urodziło się jedno dziecko w procedurze in vitro, najczęściej ginie kilkanaście embrionów. Bądź są one poświęcone w taki sposób, że one nigdy nie zostaną użyte i zawsze będą przechowywane, już na zawsze, tak się wydaje, w ciekłym azocie. Przeczytają też Państwo o tym, że po krótkim okresie bądź dłuższym okresie, kiedy rodzice przestaną opłacać dodatkowy abonament, który płaci się klinikom, oczywiście nie płacą tego programy zdrowotne, ale płacą rodzice. I ten abonament, który płaci się co roku za przechowywanie embrionów, nadprogramowych embrionów, a jest to niemała kwota, bo to jest 10 tysięcy, około 10 tysięcy złotych od pary, może być więcej, to jeżeli rodzice przestaną opłacać ten abonament, bo na przykład ich nie stać, stracą prawo do swoich własnych dzieci. Po 20 latach nie wiadomo w tej chwili, co się stanie z tymi embrionami, ponieważ nasza ustawa przewiduje tylko i wyłącznie ten okres do 20 lat po poczęciu dziecka. W związku z tym jest szereg niewiadomych, jest wiele jeszcze wciąż nierozstrzygniętych niewiadomych, zarówno biomedycznych, jak i też kwestii prawnych, które są nieuregulowane. I rodzice, którzy mierzą się jak gdyby z tą decyzją, czy przystąpić do takiego programu, jeżeli przychodzą, wcześniej czytają, rozważają tą kwestię, mają większą świadomość. Natomiast rodzice, którzy zostają zachęceni przez reklamy, przez programy in vitro, najczęściej nie mają tej świadomości i warto zapoznać się z tymi informacjami.
Doktor nauk medycznych Monika Zazula. Pani doktor, jest pani przedstawicielką świata medycznego i świat medyczny wydaje się w tym względzie też z jednej strony pała fascynacją, również tą fascynacją wydaje się związaną z opłacalnością czy profitami finansowymi, które płyną z tego zapłodnienia in vitro. Porusza też pani te kwestie etyczne, kwestie związane z odpowiedzialnością za embriony. Jako bioetyk, co będzie, gdy rozwinie się ta dziedzina, chcę powiedzieć medycyny, chociaż tutaj wykręca mi cały mój umysł i moją świadomość moralną i religijną. Co wtedy, gdy rozwinie się ta procedura in vitro do takiego stanu, że będzie 1:1, czyli że nie będzie tych dodatkowych embrionów? Czy dalej będziemy mogli bronić się, czy będziemy już skazani na jakąś taką utylitarną zgodę.
Ta procedura cały czas jest rozwijana, ale nie można się łudzić, że wystarczy jeden embrion do tego, żeby skutecznie uzyskać ciążę. Zazwyczaj pary, które poddają się tej procedurze, żeby uzyskać ciążę, muszą przystąpić do takiego, jeżeli oczywiście to się uda, to średnio przystępują do 3 takich cykli, do 6 takich cykli. I za każdym razem produkuje się, jeżeli się oczywiście uda uzyskać odpowiedniej jakości komórki jajowe, można wyprodukować do 6, a nawet więcej. W niektórych przypadkach, na przykład w przypadku kobiet starszych, ludzkich zarodków, czyli dzieci w bardzo wczesnym stadium rozwoju. Statystyki mówią, że jeżeli mamy zamrożony taki zarodek jeszcze na wczesnym etapie, no to w najlepszym wypadku 11,6% przeżywa, czyli praktycznie 90% tych zarodków ginie podczas procesu rozmrażania. I generalnie jest tak, że nie opanowaliśmy jeszcze tak, jako społeczeństwo, jako branża medyczna, tej techniki rozmrażania, żeby nie mieć strat. A straty są ogromne. I te dzieci, które się rozmraża, obumierają. W związku z tym oczywiście w klinikach preferuje się implantację zarodków, które są świeże. Za każdym razem generuje się nowe zarodki, więc tych zarodków jest bardzo, bardzo dużo i one są przechowywane i każda taka para, której udało się uzyskać dziecko, musi mieć świadomość, że jeszcze kilka bądź kilkanaście ich dzieci znajduje się w tym ciekłym azocie. Natomiast nie wydaje mi się, żebyśmy doszli do takiego momentu, że będzie stuprocentowa skuteczność. Wydaje się to zupełnie niemożliwe. I nawet gdybyśmy doprowadzili do takiej sytuacji, że nie będziemy mieli nadprogramowych embrionów, no przy implantacji, na przykład czy wprowadzaniu do jamy macicy takiego embrionu, wystarczy, że kobieta kasznie, kichnie, przewróci się niewłaściwie i już do tej implantacji nie dojdzie, więc ten embrion obumrze. Nie jest to takie proste.
Jakie argumenty mogą trafić do środowiska biomedycznego, które jest środowiskiem będącym zwolennikami, propagatorami pozaustrojowego zapłodnienia, by zaprzestać rozwoju i stosowania tej techniki zapłodnienia?
Wydaje mi się, że to jest wręcz niemożliwe, dlatego że dlaczego lobby klinik in vitro jest tak silne? Dlatego że technika ta przynosi ogromne zyski finansowe. To nie są tylko i wyłącznie kwestie zarobku związanego z samą procedurą in vitro, ale także z diagnostyką, także z całym dodatkowym, z wszystkimi dodatkowymi opłatami, na przykład abonamentowymi właśnie za przechowywanie embrionów. Na przykład w takim programie, który proponuje państwo, jeżeli przystąpi do niego 1000 par, no to zysk z samego abonamentu tego za przechowywanie dodatkowych embrionów to jest dla kliniki 10 milionów złotych. No więc to są ogromne pieniądze i wątpię, żeby tak się stało. Natomiast jeśli chodzi o kwestie etyczne, mamy tutaj do czynienia z dość jeszcze niepoznaną procedurą. Nie mamy wcale pewności, że ta procedura jest bezpieczna dla dzieci i dla matek. Co więcej, z roku na rok pojawia się coraz więcej informacji, że ta procedura niesie za sobą bardzo wiele negatywnych konsekwencji, które pojawiają się na poziomie molekularnym i dopiero obserwujemy po raz pierwszy na dużych grupach, które są badane, wystąpienie takich negatywnych konsekwencji.
No i wtedy te kliniki zapewne nie chcą ponosić odpowiedzialności i współfinansować procedur leczenia. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Doktor nauk medycznych Monika Zazula, biolog molekularny i bioetyk